Otwórzmy dzisiaj księgę proroka Izajasza, rozdział 33. I tam od wiersza 20 do końca tego rozdziału. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną. Namiot, którego się nie przenosi, którego kołków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany. Gdyż wspaniała chwała nam przypadnie, źródło strumieni o szerokich brzegach, nie płyną po nich okręty z wiosłami, ani nie jeździ po nich okazały statek. Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas wybawi. Obwisły Twoje liny, nie mogą mocno utrzymać masztu w jego nasadzie, nie można rozpiąć żagli. Toteż ślepi rozdzielają obfitą zdobycz, chromi zdobywają łupy i żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Oczywiście nas nie interesuje znaczenie historyczne. Ja zrobiłem sobie egzegezę i patrzyłem, jakie są okoliczności rozdziałów wcześniejszych, tego wszystkiego. Ale nas interesuje przekaz ten duchowy na dzisiaj, to, co się w Chrystusie zrealizowało dla ludu Bożego. I właśnie chciałbym to głównie wydobyć, na tym się skupić. A mnie w tym fragmencie kiedyś zastanowił werset 22. Pan, czyli Jahwe, jest naszym sędzią, jest naszym prawodawcą, naszym królem. On nas wybawi. To zdanie padło w tamtych okolicznościach, gdy były niebezpieczeństwa, gdy król asyryjski, Asyria była łupieżcą, grabieżcą, mówi nam pierwszy werset i wersety pierwsze tego rozdziału. Jest tam mowa o różnych niebezpieczeństwach, na przykład, że płyną okręty z wiosłami, okazałe statki, są wody, teraz wody są potrzebne, żeby było życie, ale są niepotrzebne i lepiej je spuścić, gdy płyną statki z armatami i żołnierzami przeciwko nam. Więc pytam, czy woda jest potrzebna, czy niepotrzebna? I właśnie takie dylematy oni mieli. To przeżywali. Potrzebna jest fosa, bo to jest mowa o fosach również, o fosach, które chronią, opóźniają atak na mury miasta. No ale z kolei, jeżeli to są, tą fosą są, powiedzmy, jakieś szeroka rzeka, jak Tamiza wpływa i przepływa przez Londyn. I też tam statki duże mogą wpłynąć. A więc to jest i korzyść, ale też i niebezpieczeństwo. I właśnie tu jest odpowiedź, że Jerozolima, Jeruzalem, w znaczeniu dosłownym, ale też i potem w przenośnym, nie ma się czego obawiać, bo jest na wzgórzu, wokół jest pustynia i tam nie ma fos. Tam nie ma rzek i okręty nie dopłyną. A nawet gdyby się chciały zabrać w jakieś morze, to mają martwe morze, też nie popłyną. Jeziorem Galilejskim, Jordanem też nie popłyną. A więc Jeruzalem pod tym względem jest bezpieczny. Ale liny jego opadły. Jeruzalem jako ten okręt przenośni, okazuje się, że liny upadły. W nasadzie nie trzymają się maszty. A więc ma inne problemy, innego rodzaju. Nie te, te fizyczne, armia jakaś, najeźdźca, tylko duchowe. I właśnie tu jest ta odpowiedź. Jerozolima, Jeruzalem, lud Boży się nie musi martwić. Ani z tego powodu, że ktoś mu zagrozi z zewnątrz, ani z tego powodu, że maszty mu opadły. I tu jest mowa na przykład o jakichś kołkach. Prawda? Tutaj czytaliśmy, tak? Że są jakieś tu kołki, sznury namiotów, że nie będą ruszone. I właśnie czym są te kołki, te szpilki przy namiotach naszych dzisiejszych, te maszty? Są bezpieczeństwem, bo dzięki temu nasz namiot, a wiemy czym jest namiot, wspaniałe mieszkanie podczas urlopu. A cóż to jest za mieszkanie? Byle wiatr, byle gałąź, byle dźwięk i już mamy problemy, bo się budzimy, bo grozi nam niebezpieczeństwo. A jeśli też i namiot jest źle złożony, albo kołki są włożone byle jak, bo nasze dziecko pięcioletnie to wbijało i wbiło tak tylko na 1/3. I nagle się to wszystko widzimy zsuwa i leżymy już z dachem i z wszystkim na nosie. A więc to musi być wszystko mocno osadzone. Mimo że jest takie delikatne, kruche, też musi być odpowiednio napięte, osadzone. I to właśnie jest odpowiedź, że my w każdej kondycji duchowego życia, w każdej kondycji, w każdej sytuacji naszego życia możemy się czuć bezpieczni. Tu kończy się ten fragment. Lud, który w nim mieszka. Gdy mieszkamy w Bogu, mieszkamy w Chrystusie Jezusie, gdy mieszkamy w tym mieszkaniu, które Bóg stworzył, a znamy ten werset, nieraz żeśmy o nim mówili, że twoim mieszkaniem Bóg wieczny, a od spodu, dokończcie, ramiona wieczności. Okryciem, tym namiotem jest Bóg wieczny, a od spodu są Jego ręce wieczności. I stąd, kto w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy, a więc zbawienie i element zbawienia, za chwilę będziemy o tym mówić. Nie powie nikt, że jestem chory. I o tym też będziemy mówić, ale w swoim czasie. Ale dzisiaj się chcę skupić na jednej sprawie. Wiersz 22. On nas wybawi, Bóg nas zbawi. Jaki Bóg, jakiego rodzaju atrybuty Boga są potrzebne i są ujawnione właściwie tutaj, ujawnione są, aby w tej sytuacji tej Jerozolimy i tamtych zagrożeń od Asyrii, w sensie duchowym również i dla nas dzisiaj, jakie atrybuty Boga są potrzebne, żeby nas wyratował. I ja tu widzę trzy atrybuty i one mnie właśnie poruszyły. Że Jahwe jest sędzią, Jahwe jest prawodawcą, Jahwe jest królem. I to mnie właśnie poruszyło. Sędzia, prawodawca i król. I pytanie się we mnie zrodziło, dlaczego? O tym wybawieniu, o Bogu, który będzie ich ratował, jest powiedziane właśnie tak, nie inaczej, nie inne. W tym miejscu jedyne w całej Biblii jest takie zestawienie tego wszystkiego. Pomyślałem sobie, dlaczego? Sędzia, prawodawca i król. I wtedy, przepraszam za to, co powiem, przypomniał mi się pewien myśliciel francuski. Żył w epoce oświecenia, czyli wiek XVII-XVIII na przełomie. No i miał na imię Monteskiusz, nazwisko Monteskiusz. I czym on się zaznaczył? Nawet sobie sprawy nie zdajemy, czym się on zaznaczył. Po prostu jako myśliciel zastanawiał się nad państwem. Jak państwo może być bezpieczne? Obywatele. Jak te kołki mocno wbić, paliki ustawić, żeby to państwo się nie rozsypało. A wiecie, we Francji jakie były rzeczy i tak dalej. Nie będę musiał teraz historii nam przytaczać. I wtedy właśnie on stworzył założenia, które po dzień dzisiejszy w naszych państwach, naszej cywilizacji funkcjonują i są, jak się okazuje, dobre. Trzy założenia. Musi być trójwładza. On nie myślał o trójcy. On nie myślał o Bogu trójjedynym. Nie. Po prostu tak mu wyszło z myślenia, zwykłego myślenia, gdy patrzył na ludzi, zamykał oczy i sobie rozmyślał. I tak mu naukowo wyszło. Tylko, że Bóg stworzył człowieka, a przy okazji naukę, więc nic dziwnego. A więc trójpodział władzy. Władza ustawodawcza, prawodawcza, prawodawca. Władza wykonawcza, ten, kto realizuje to, co się uchwali, ale też i ten, kto kontroluje, czyli władza jaka? Sądownicza. I mamy te trzy władze. I tę władzę ustawodawczą, kto realizuje w różnych demokratycznych ustrojach? No parlament. Władzę wykonawczą, kto realizuje, spełnia. W różnych demokracjach jest różnie, najczęściej rząd. Król w innych przypadkach, prezydent w innych znów wydaniu demokratycznym. W każdym razie ktoś, kogo się powołuje, kto jest ustanowiony, by wykonywał to, co co społeczeństwo ustami posłów swoich parlamentu uchwaliło. W Szwajcarii mają często referenda właśnie, a więc ludność bezpośrednio decyduje się, nawet o drobnych sprawach decyduje, jak być powinno, i rząd to musi zrealizować. Ale ktoś musi teraz tego pilnować. Jest to pilnuje. O tego są sądy i sędziowie niezawiśli i potrzebny jest trybunał. Trybunał konstytucyjny, Trybunał Stanu, którzy właśnie też i oceniają, czy to wszystko dobrze funkcjonuje. Gdyby to wszystko, całą władzę w jedną rękę włożyć, to strasznie. Będą nadużycia, dyktatura i wiemy, czym to grozi. Ale musi być, chodzi o ludzi, ten podział na trój. Ja spojrzałem sobie na to, że powinna być równowaga. Z jednej strony uchwalać dobre rzeczy, wykonywać je, ale i kontrolować. I równocześnie to wszystko w równowadze musi funkcjonować, by to mogło działać skutecznie. I pomyślałem sobie, jak to się ma w tym kontekście, w tym wersecie. Pan jest, Jahwe, naszym sędzią, prawodawcą i królem. Wszystko jest w jednych rękach. Stwórca mówi, że wolno, nie wolno. Stwórca potem karci, karze. A też i Stwórca panuje, jedna osoba. Czy to jest dobrze, czy źle? To jest bardzo dobrze, nie tylko dobrze. Dlatego, że to wszystko skupia w sobie ten, kto nas uczynił dla siebie. Kto uczynił nas tak, aby było jak najlepiej, a myśmy popsuli to w swoim czasie. A więc jeśli on ma to w swoich rękach, to on już też wie, jak się władzą podzielić. I się podzielił. Teraz można byłoby mówić o Bogu Trójjedynym, Ojciec, Syn, Duch Święty. I to są piękne rzeczy. Jakbyśmy teraz mówili, to byśmy dopiero oczy nam się otwierały, ale zostawimy to. On się podzielił władzą też, gdy chodzi o człowieka, i zlecił mu wiele działań w jego imieniu. A więc on umie władzą się dzielić i władzę, tak się mówi, delegować. Czyli jak Jezus mówi do swoich uczniów, idźcie i uzdrawiajcie chorych, demony wypędzajcie. To jest delegowanie władzy. A więc on wie, co zrobić, żeby nie było dyktatury. Też wie, co zrobić, żeby nie było rozprężenia. Żeby nie było zniszczenia. Po prostu, żeby w tej rodzinie Bożej było fajnie. Żeby było dobrze. On wie, jak to zrobić. I chciałbym teraz spojrzeć na te trzy elementy. Bóg jako sędzia. I temat jest obszerny. Ja go sobie znów skróciłem do bardzo małego, tylko do właściwie pięciu miejsc Bożego Słowa, na które się powołam. I posłuchajcie. Gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim, poczynając od prezbiterów, tam jest najstarszych, sprawdziłem w oryginale, od prezbiterów, i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. Jan, 8 rozdział, 9 wiersz. Na tym przypadku właśnie sobie analizowałem Pismo Święte, ten kontekst Bóg jako sędzia. Kapitalnie widać Bożą władzę jako sędziego. I znamy tę historię. Jest kobieta, która żyje jak potrafi. Są ludzie zacni, wspaniali, w tym przypadku mężczyźni, starsi, młodsi. Jest prawo Mojżesza, które mówi, że należy kamienować, karać, jest wyrok wydany, tylko wykonać. I przychodzą do kogoś, kto jest kamieniem, no jakim? I oparcia, i zgorszenia. No różnym jest kamieniem ten, który się pojawił. A więc co uważasz? Pytają. I to, co zrobił Jezus. Gdy dał im pytanie, kto z was bez grzechu, niech pierwszy wykona ten wyrok. Tu się odezwał Bóg sędzia. Ruszyło ich sumienie. Gdy sprawdziłem sobie, Stary Testament nie ma tego wyrazu, sumienie. Pierwszy raz w Biblii ten wyraz się pojawia właśnie tutaj. Jakby tu określić wyraz sumienie? Z wyrazu greckiego synedesis możemy wydobyć połączenie dwóch wyrazów, które by określały być z kimś. I tu chodzi o zdawanie sobie sprawy, uświadamianie sobie, oprzytomnienie, a więc pewnego rodzaju wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżnić dobro i zło, a także ocenić postępowanie własne i innych ludzi. I często w człowieku się rodzi walka, burza. Jakby iskry przeskakiwały pomiędzy plusem a minusem, bo musimy wybierać pomiędzy złem i dobrem. Oni wybrali dobro. Kamienie rzucili i poszli. Apostoł Paweł na przykład. Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Kto to mówi? Krzywdziciel Bożego ludu. Egzekutor. Inkwizytor. A tu nagle mówi: żyłem z czystym sumieniem, całkowicie. I dowodem tego jest, że to do tych prześladowców mówi: mężowie, bracia. To jest dowód, że ma czyste sumienie. I to był 23 rozdział Dziejów, pierwszy wiersz, a teraz rozdział 24, 16 wiersz. Przy tym sam, to było już następne inne przesłuchanie w innych okolicznościach, przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Więc on je ma, bo otrzymał, i cały czas stara się o to, by je mieć czyste. Zobaczcie, co znaczy sędzia niewidzialny, sędzia wieczny, sędzia w nas. Człowiek sam dla siebie jest hamulcem, cenzorem, no wszystkim. Połóż straż moim wargom, na przykład jest powiedziane. Ten człowiek wie, że nie wypada, no i właściwie robi właściwe wybory, by właściwie reagować i tak dalej, i tak dalej. Więc on się cały czas starał, aby jednak to sumienie zachować. Albo też wyjaśnia trudne sprawy zbawienie pogan. Albo też jak poganie żyją, gdy Boga nie znają. Również i dzisiaj przecież wokół nas są poganie, bo poganinem jest ten, kto nie zna Jezusa. Kto nie zna Boga prawdziwego. A wyraz poganie to są narody. To nie jest nic pejoratywnego. Ten wyraz znaczy po prostu narody. A więc chodzi o ludy, które nie znają Chrystusa osobiście. O ludzi takich. I on mówi: skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Z natury, którą Bóg im dał. Sumienie. Jakiś przekaz wewnętrzny, aby czynić rzeczy właściwe. Są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. To jest bardzo ważne. Bo świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które, uwaga, nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę. A więc sędzia jest w każdym człowieku stworzonym. Nie tylko w chrześcijaninie. Bóg stworzył człowieka i już mu włożył zmysł sędziowski, oceny, sumienie. Od plusa do minusa. Oskarża się albo się broni. Oczywiście jest to bardzo subiektywne i tak dalej. Często my się uniewinniamy, mimo że jesteśmy winni. A więc to jest oczywiście skażone, ale chodzi mi o mechanizm, że on już w nas jest. Ale w pewnym dniu, według mojej Ewangelii, Bóg będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. A więc sumienie. Jezus Chrystus będzie sądzić. I teraz na koniec, gdy chodzi o ten temat, to był Rzymian, 2 rozdział, 14-16. A teraz czytam Hebrajczyków 9-14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie wasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc Chrystus Nie bezduszny sędzia będzie sądził w tym dniu, lecz Bóg, który nas zbawia, jest to powiedziane, On nas zbawi, pierwszy jest sędzia. I właśnie Bóg w Chrystusie Jezusie świat z sobą pojednał, bo Chrystus, Bóg na ziemi objawiony, wziął grzechy nasze na siebie, za nas stał się grzechem. A więc sędzia, który za nas umarł, zaraz wziął grzechy, ten sędzia nas sądzi dzisiaj i będzie sądził później. Kochani, zobaczcie, czy to nie jest dobra rzecz, że mamy wszystko, i sędzia, i prawodawca, i król w jednej ręce? W najlepszych rękach jesteśmy. I teraz prawodawstwo, prawo, zakon. A więc wszystkie reguły życia. Nie chodzi, czego nie wolno, a co wolno. Ale chodzi o reguły, o zasady, reguły życia. Dekalog, 10 słów. Dwie zasady, miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli, duszy i bliźniego jak siebie samego. Pamiętamy sad Eden. Wszystko wasze zagospodarujcie, tylko tego jednego nie ruszajcie, bo to jest niebezpieczne. No więc prawo jest rzeczą dobrą, słuszną, właściwą. Pamiętamy 28 rozdział Księgi 5 Mojżesza. Daję wam drogę życia i przekleństwa. Jeśli będziesz słuchał, będziesz żył. Jeśli będziesz nieposłuszny, no to wtedy na ciebie przyjdą różnego rodzaju kłopoty, nieszczęścia i śmierć. A więc prawo nam reguluje wszystko. Ale już Jeremiasz, i tu właśnie teraz chcę zaznaczyć, i teraz będę się trzymał i omawiał 31 rozdział Jeremiasza, 31 wiersz i 3 następne. Już Bóg przez Jeremiasza im powiada tak. Mnie nie chodziło o to, gdy was wyprowadzałem z Egiptu, abyście mi ofiary składali i tylko wszystkim się zajmowali całą liturgią wobec mnie i mi kadzili. Mnie nie chodziło o to. Ja teraz trawestuję to, tamtą myśl. Jeremiasz 31, 31 i niżej. Ale zawrę z domem izraelskim nowe przymierze. Na czym będzie ono polegało? Złożę moje prawo, mój zakon do ich wnętrza. Wypiszę ten zakon na ich sercu. Będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą mówili poznaj Pana, bo każdy, wszyscy mnie będą znać. Od najmłodszego do najstarszego. Zobaczcie, jak tam w tej świątyni z tą kobietą. Będą mnie znać. Sumienie pobudza i tam wyszli wtedy. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. I właśnie do tego fragmentu nawiązuje 8 rozdział listu do Hebrajczyków. To, co Jeremiasz wcześniej, 600 lat przed Chrystusem, zapowiadał, że będzie nowy sposób, nowa droga, by z Bogiem mieć, by Bogu służyć, a więc nie rękami, liturgią, ale sercem. Do tego właśnie nawiązuje autor tego listu do Hebrajczyków, 8 rozdział. Zawrę z domem Izraela, z domem Judy nowe przymierze. Nie takie, jak wtedy zawarłem, a będzie ono polegało na tym, że moje prawa włożę w ich umysły i na sercach ich je wypiszę. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I właśnie to jest ta tajemnica religii, tak powiem, w Chrystusie Jezusie. To jest też tajemnica zasady nowego życia w Chrystusie. Człowiek już nie trzyma się tego, co jest przed jego oczami, wolno, nie wolno. Teraz myślę o tym dekalogu, o tych tablicach Mojżesza. Ale człowiek te tablice ma w sobie. Słowo ma w sobie. Te tablice zostały zamienione na dwie postawy życiowe. Miłuj Boga z całego serca, siły, myśli, duszy. We mnie jest to. A bliźniego jak siebie samego. I ten cały dekalog z zewnątrz może zniknąć, bo on w pigułce jest we mnie. A tą pigułką jest Jezus Chrystus. On do nas wchodzi jako prawodawca. Gdy się nawracamy, to do nas wchodzi prawodawca. I On w nas wytwarza w naszym sumieniu, w naszym duchu, w naszych myślach, wytwarza pokój. A pokój polega na tym, że już nie ma plus i minus i my cały czas nie wiemy, co zrobić. Tylko natychmiast wiemy, co zrobić, a gdy mamy kłopoty, to się modlimy, otworzymy Boże Słowo i momentalnie w nas te wody podpłyną, ta fosa się rozleje i tam nie ma statków niebezpiecznych, tylko życie przychodzi. I momentalnie wiemy, jak postąpić zgodnie z Bożymi zasadami w danej sprawie. I to właśnie jest piękne, że i sędzia, i prawodawca w nas mieszkają, w nas są, mamy tę zdolność, abyśmy wiedzieli, jak postępować, by Bogu się podobać. A więc Bóg, który jest naszym sędzią, naszym prawodawcą i naszym królem, On nas wybawi. Ten, kto jest królem. Wiecie, znalazłem takie jedno zdanie w pieśni Mojżesza. Nie miał gitary Mojżesz, to prawda, ale śpiewał a cappella, miał głos donośny i śpiewał. Też jego siostra śpiewała, prawda, w ogóle tam jest wiele pieśni rozmaitych. I w tej właśnie pieśni, to jest księga druga Mojżesza, 15 rozdział, wiersz 18, tam jest też takie zdanie, taka strofa. Pan, czyli Jahwe, będzie królował na wieki wieków. Przecież to byli pasterze. Oni byli na pustyni. Pan ich wyprowadził z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, tułali się, prawda, wędrowali, męczyli na tej pustyni, wiemy dlaczego. A on właśnie, gdy śpiewał, to między innymi mówi, Pan będzie królował na wieki. Ale po nim się pojawił pewien mąż Boży, którego mama wyprosiła w modlitwach, którego Heli nauczył, kapłan nauczył słuchania Bożego głosu. I właśnie ten mąż Boży, Samuel, ma zgryzotę. Na czym polega ta zgryzota? Taka stała zgryzota to, że jego synowie po prostu żyli nieporządnie. Przynosili wstyd ojcu. To była stała zgryzota, ale mi chodzi o taką szczególną zgryzotę. Nie taką stałą, codzienną. Tą zgryzotą, którą sobie nie mógł poradzić, było to, że lud zażądał króla spośród siebie na wzór narodów ościennych. Daj nam króla, by nas sądził. I Samuel do Pana się modli, mówi, Panie, co oni robią? A Pan mówi, wysłuchaj ich we wszystkim, bo nie Tobą wzgardzili. Bo on kierował ludem. Mną wzgardzili. Bym był nad nimi królem. To Mojżesz sobie to docenił. Samuel sobie to cenił. A lud tym wzgardził, że Pan ma być królem. Usłuchaj, ale ich i ostrzeż. Podaj im uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. No i Samuel to wszystko im przekazał. I potem spojrzałem na taki moment bardzo ważny. Moment powołania do wielkiego dzieła innego Bożego sługi, proroka Izajasza, który też się męczył, bo widział kondycję duchową narodu. I on się męczył i wtedy właśnie, gdy się modlił, szósty rozdział Izajasza, gdy zobaczył nagle tę postać, zobaczył nagle chwałę Boga Jahwe. Mówi, zginąłem, jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam wśród ludu nieczystych warg, a zginąłem, uwaga, bo moje oczy widziały króla, Pana zastępów. A więc Bóg jako król, jego władza, potęga. I to spowodowało, że Izajasz poczuł tremendum, trwogę. Poczuł, że prawie już znika, zanika. Dlatego, że ta wielkość władzy Pana, Króla, Boga, Pana zastępów go przytłoczyła. Dlaczego to mówię? Bo Zachariasz zapowiedział coś, co stało się na oczach tłumów na kilka dni przed ukrzyżowaniem Jezusa. Oto król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski, łagodny, jedzie na oślęciu, źrebięciu oślicy. Zachariasz, 9 rozdział, 9 wiersz i niżej. Król sprawiedliwy, zwycięski, łagodny, na oślęciu jako znak rozpoznania dla ludzi, symbolika pewna. I lud jest cały rozentuzjazmowany, jak wiemy, palmy rzucają, zrywają i palmy rzucają, odzież rzucają, prawda, pod stopy nie króla, nie, tego oślęcia. Kapłani stoją z kolei i zębami zgrzytają, aż po dzień dzisiejszy słychać to. I zastanawiają się, jak go zabić. Bo nie było go cały czas i było fajnie, a teraz nagle wjeżdża spod Jerozolimy do Jerozolimy tak pokornie, ale symbolicznie. Wszyscy wiedzą, że on wykonuje coś, o czym mówił kiedyś Zachariasz. A więc wszyscy tę symbolikę rozumieją, że przychodzi Mesjasz. I teraz co się dzieje? Król, on was zbawi. Sprawiedliwy, łagodny, zwycięski. I Piłat, gdy zobaczył, co się dzieje, że nawet na Barabasza nie może wymienić Jezusa. Nawet Barabasz jest lepszy od tego, ja wiem, myśliciela. W ogóle to on widział, że to jakiś jest tylko marzyciel, myśliciel, chodzi sobie, filozof, ma garstkę ludzi. No nic strasznego, nie ma z kim walczyć. A Barabasz, wiadomo, co zrobił i oni wolą Barabasza. I co zrobił ten właśnie Rzymianin? Mówi, oto wasz król i oddaje im na łaskę, Żydom oddaje na łaskę Jezusa. A oni wołają, ukrzyżuj go, nie mamy króla, tylko cesarza. Tylko cesarza. Za myślą nie Samuela poszli, tylko za myślą ludu z czasów Samuela. Wolimy Saula spośród siebie, cesarza z Rzymu, obcego wolimy. Okupanta wolimy. Gdyby to było dzisiaj, ja takie miałem trochę bardzo, takie bardzo nieprzyjemne skojarzenie w głowie mi się stworzyło. Nie wiem, czy powiedzieć je, czy nie. Gdyby to dzisiaj Jezus był i cały świat jest w kryzysie takim poważnym, pod wieloma względami kryzys jest. A więc już nie wiadomo, za co się wziąć, żeby nie było tragicznie. I przychodzi Jezus i ludziom mówi słowa życia, aby ziemię uratować. A ludzie krzyczą, gdyby mieli wybór, i przepraszam bardzo, sorry, wybaczcie mi, wolimy Hitlera niż ciebie. Wtedy to była ta wymowa. Więc co musi być w człowieku, żeby był tak zapiekły? Po prostu nie pozwala sumieniu dojść do głosu. Nie pozwala prawu Bożemu dojść do głosu. I króla odrzuca. Piłat nie wysłuchał, ale nad głową przybili w trzech językach napis Jezus Nazareński, król żydowski. Ten człowiek miał sumienie, a lud Boży nie miał sumienia. I właśnie w tym zdaniu sobie jest powiedziane, Pan Jahwe jest naszym sędzią, prawodawcą, królem, On nas wybawi. To jest suma wszystkiego. On nas wybawi, On nas zbawi, On nas uratuje. Jeśli ktoś chciał i chce być uratowany, to musi pogodzić się z sędzią. Musi grzechy swoje wyznać. Powiedziane jest, lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Tak kończy się ten fragment. Każdy mieszkaniec powie, nie powie, jestem chory, jestem zdrowy, bo dostąpi odpuszczenia winy. Z sędzią się trzeba pojednać, przyjść i powiedzieć, Panie, jestem grzesznikiem, przebacz mi. Wtedy sędzia stanie się przyjacielem. Wtedy odkryjemy, że prawo Boże jest słodsze niż miód. Że prawo Boże jest słodsze niż miód. Że uczy nas mądrości. Że umysł oświeca. Dlatego, że wcześniej z sędzią się pojednał. To teraz słowo w nas tryska i nas darzy życiem. Prawo już nie jest niczym uciążliwym, a jest przyjemnością. Ile razy ja, jak Pan do mnie przemówi, to ja biorę i całuję, prawda, ten werset. Ile razy? W tym tygodniu też dwa razy zrobiłem. Bo tak mnie rozradowało odpowiedź na moje jakieś dylematy. I wtedy to jesteś król, który nami rządzi. Ale król przyjaciel. To on mówi, że jesteśmy jego przyjaciółmi. Nie, ja mówię, nie. Ja mówię, że jest król, mój Pan i mój Bóg z szacunkiem. A on mówi przyjacielu.
Dzieci moje.
I to właśnie jest ten ratunek, który Bóg nam darował wtedy przez Izajasza. Zapowiedział 700 lat przed Chrystusem, a darował nam właśnie w Jezusie Chrystusie. I o tym zbawieniu będziemy mówić za tydzień. Na podstawie 12 rozdziału Ewangelii. Księgi Izajasza, to jest ewangelista Starego Testamentu, ale ewangelista. Księgi Izajasza, 12 rozdział właśnie, że mamy czerpać z radością ze zdrojów tego zbawienia. Ale to już za tydzień, nie dzisiaj.